Od jakiegoś czasu wspólnie rozważam z wami pierwszy list Piotra i gdy kilka tygodni temu w drugim rozdziale rozpoczynaliśmy coś, co nazwałem tryptykiem o uległości, to była końcówka drugiego rozdziału i początek trzeciego rozdziału, to wtedy powiedziałem, że w tym tryptyku znajdziemy elementy, które nam się nie będą podobać. I to nie z samego faktu wezwania do uległości, do poddania, ponieważ nie sam problem jest w uległości i w poddaniu. Są dziedziny życia, w których w ogóle nie mamy problemu z uległością i z poddaniem. Na przykład, gdy idziemy do stomatologa, bo ukruszył nam się ząb. I zwłaszcza jeśli to jest człowiek, którego znamy. Nie to, że pierwszy tam gabinet w brzegu, ale już byliśmy kilka razy i dobrze swoją robotę robi. Nie mamy żadnego problemu poddać się temu wszystkiemu, co on będzie robił w naszej jamie ustnej. A z reguły nie są to przyjemne rzeczy. I nie mamy potrzeby kontrolowania każdej sekundy tego, co i dyktowania mu, proszę teraz w lewo, teraz w prawo. Po prostu jesteśmy ulegli. Przychodzi nam to w pełni naturalnie. Gdy wsiadamy do samolotu, może ktoś miał już w tym roku taką przyjemność albo nieprzyjemność, to bez problemu poddajemy się. Co robi pilot? On nie kieruje samolotem, prowadzi samolot. Co on robi z tym samolotem? Steruje, o właśnie. Poddajemy się sterowaniu pilota, którego czasami nawet w ogóle nie widzimy. Słyszymy go, że on nas wita, ale nawet nie wiem, czy to jest z nagrania, czy naprawdę to jest on. I nie ma problemu. Także są różne dziedziny życia, o których moglibyśmy myśleć. Na przykład jeszcze powiedziałbym, chociaż tutaj trzeba pewnej dozy obiektywności, nie mamy problemu większego z poddaniem się dyktatowi mody. Zarówno ubraniowej, sprzętowej, jakiejkolwiek innej, która jest wokół nas w środowisku. Po prostu przyjmujemy to i do pewnego stopnia jesteśmy poddani. Jesteśmy ulegli. Jesteśmy urobieni przez mistrzów promocji i reklamy, że jesteśmy przekonani, że nam się to podoba i że chcemy to mieć i nie ma problemu. Ale gdy szef w pracy jest nie w porządku, gdy władza w kraju albo w mieście robi rzeczy, które nie są dla nas korzystne, lub mąż powiela wszystkie możliwe stereotypy małego chłopca, to już jest inna sprawa. I trudno utrzymać język i emocje na wodzy. A właśnie o tym był tryptyk o uległości. Miał uświadomić pierwotnym słuchaczom Piotra, że Kościół ma być znany z tego, że ma tą postawę uległości wobec zwierzchnością. Kościół ma być powszechnie z tego znany. I zakończywszy swoje takie, no jakby nie patrzeć, wymagające nauczanie, o trudnej postawie uległości, Piotr ma świadomość, że jego słuchacze, bo bardziej słuchacze niż czytelnicy, bo z reguły w tamtych czasach jedna osoba czytała, wszyscy inni słuchali, że to będzie dla nich trudne do przyjęcia, więc będą potrzebowali zachęty, jakiejś motywacji, a Piotr już w tych dwóch pierwszych rozdziałach swojego pierwszego listu udowodnił, że naprawdę potrafi zachęcać, potrafi podnosić na duchu. Więc przeczytajmy wspólnie nasz dzisiejszy fragment. To jest pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, od 8 wersetu do 17. Taki dłuższy, ale to wcale nie znaczy, że kazanie będzie dłuższe. W końcu też bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, kochający braci, miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Ten bowiem, kto chce kochać życie i zobaczyć dobre dni, niech powstrzyma język od zła i wargi, by nie wypowiadały słów podstępnych. Niech odwróci się od zła i czyni dobro. Niech zabiega o pokój i dąży do niego. Bo oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich błaganiu. Oblicze Pana zaś przeciwko tym, którzy czynią zło. Kto was skrzywdzi, jeśli gorliwie będziecie zabiegać o dobro? A jeśli nawet cierpielibyście z powodu sprawiedliwości, będziecie szczęśliwi czy błogosławieni. Nie bójcie się ich gróźb i nie dajcie się zastraszyć. Pana zaś, Chrystusa, uświęcajcie w waszych sercach, gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto od was żąda słowa o tej nadziei, która jest w was. Czyńcie to jednak łagodnie i z bojaźnią, mając czyste sumienie, aby przez to, czym jesteście szkalowani, zostali zawstydzeni ci, którzy znieważają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć, czyniąc dobro, niż czyniąc zło. Aby zachęcić i pierwotnych adresatów, i nas, i zachęcić i pobudzić do takiej postawy bogobojnej uległości, Piotr daje nam po pierwsze coś, co nas określa, po drugie biblijną ilustrację i na koniec dwa precyzyjne słowa. Te trzy rzeczy chciałbym, żebyśmy wspólnie zobaczyli w naszym fragmencie. Dobrze? Po pierwsze, coś, co nas określa, coś, co nas charakteryzuje. Werset 9 czytamy: jesteśmy powołani, by błogosławić. Nasza zdolność do bycia łaskawym wobec innych, nawet jeśli oni nie są łaskawi i dobrzy wobec nas, spoczywa we właściwym zrozumieniu naszego powołania. A naszym powołaniem jest bycie dla innych błogosławieństwem. To jest Boże powołanie dla każdego wierzącego człowieka, żeby dla innych być błogosławieństwem. I ma to wymiar ogólny, bo mówimy, że to właśnie naszymi rękami Bóg błogosławi temu światu, pracą naszych rąk Bóg błogosławi innym ludziom, ale to dochodzi jeszcze dalej. My w ogóle jesteśmy powołani do tego, żeby dla innych ludzi na tym świecie, złym świecie, krzywym i popsutym świecie, być błogosławieństwem. Popatrzmy na werset 9. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli czy otrzymali błogosławieństwo. Jesteśmy wezwani w tym wersecie, by błogosławić. W sumie nic nowego. To się bardzo często pojawia w Kościele. Mamy nawet kilka piosenek, które mówią o tym, żeby błogosławić. Przychodzą wam na myśl jakieś piosenki? Błogosław, duszo moja Pana. Tak? Tylko, że nie o tym tutaj Piotr pisze. On w ogóle tutaj nie pisze o tym, żeby błogosławić Boga. On pisze tutaj, żeby błogosławić tych, którzy nas prześladują. Bo owszem, kontekstem bezpośrednim jest w 9 wersecie zło i obelga, żeby nie oddawać złem za zło, czyli spotyka nas zło, spotyka nas obelga, ale kontekstem troszkę dalszym jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem w tym tryptyku, jest władza, zła władza często, jest pracodawca, nawet jeśli jest niesprawiedliwym, nieuczciwym, niedobrym pracodawcą, a nawet, mówi Piotr, trudny mąż. Ciekawa jest etymologia, pochodzenie tego słowa błogosławić w języku, w którym został napisany list Piotra, bo w ogóle w tym języku są dwa określenia, czy dwa słowa, które tłumaczymy, ale akurat to, które tutaj Piotr używa, to etymologia jest taka, to jest dobrze o kimś mówić, życzyć komuś dobrze, ale w formie praktycznego działania. Czyli ja robię coś, żeby komuś życzyć dobrze. Robię coś, żeby tej drugiej osobie było dobrze. Bo to drugie słowo, które na przykład pojawia się w kazaniu na górze, błogosławieni, ubodzy w duchu, to tam jest raczej wskazany skutek tego błogosławieństwa. Tutaj jest forma aktywna, praktyczne działanie. Zatem chrześcijańska społeczność, mówi Piotr, to społeczność, która błogosławi innych, ale w sposób praktyczny. Nie mówi: to ja Panu błogosławię, ale niech Pan idzie swoją drogą, tylko ja wychodzę jakoś naprzeciw. Na poziomie całego Kościoła, na poziomie różnych grup, w których się spotykamy w tygodniu, na poziomie naszych rodzin, na poziomie każdego z nas indywidualnie. Mamy zamiar na przykład za niedługo spotkać się z panią prezydent naszego miasta, żeby sprawdzić możliwości finansowania wykończenia naszego nowego budynku. I właśnie o tym będziemy z nią rozmawiać, że jako Kościół Sześciu Baptystów jesteśmy po to, żeby być błogosławieństwem dla społeczeństwa. Że mamy pewne pomysły, w jaki sposób chcemy przynieść coś dobrego dla ludzi, którzy są wokół nas. I tam na Rzeczkowa najbliżej, i dla młodszych, i dla starszych. Bo Kościół jest po to, żeby być błogosławieństwem dla innych, a nie tak, jak niestety bardzo często ludzie dzisiaj myślą, że Kościół jest po to, żeby to błogosławieństwo grabić do siebie. I mieć jak najwięcej i z nikim się nie podzielić. To nie jest biblijny obraz Kościoła. Ale jak mała grupa, której jesteś częścią, lub mógłbyś być częścią, jeśli jeszcze nie jesteś, może być błogosławieństwem dla innych ludzi? Jak twoja rodzina może być błogosławieństwem tam, gdzie mieszkasz? Dla ludzi w Gdańsku, ale może też dla innych ludzi poza Gdańskiem. Jak ja, jak ty możemy być jeszcze bardziej błogosławieństwem, tym Bożym błogosławieństwem dla innych? W pracy, w szkole, dla sąsiadów, tych wrednych też, w sklepie, na ulicy. Chyba jest to naturalne dla Kościoła, jak dla wielu innych mniejszych takich grup, subkultur, żeby skupiać się do wewnątrz i być błogosławieństwem dla siebie nawzajem. Znamy się, lubimy, ufamy, daje nam to poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. Choć jak też słyszeliśmy, różnie z tym czasami bywa. Tylko że wtedy niczym nie różnilibyśmy się od Izraela w Starym Testamencie, który miał być błogosławieństwem dla całego świata. Miał zanieść imię Boże całemu światu. Cały świat poprzez właśnie służbę ewangelizacyjną Izraela miał przyjść do Boga, jedynego prawdziwego, a Izrael z obrzydzeniem patrzył na wszystkie inne narody. I skupiał się tylko i wyłącznie na tym, żeby im było dobrze i dla nich było błogosławieństwo. Więc nie taki był Boży zamiar wobec Izraela, nie taki jest Boży zamiar wobec Kościoła. Wracając do naszego fragmentu, moglibyśmy powiedzieć, no tak, przed chwilą był ten tryptyk o uległości wobec władzy, wobec zwierzchników, w domu. I teraz to miała być zachęta? To brzmi jak kolejne wyzwanie. Teraz bądźcie błogosławieństwem dla innych. Ale na szczęście dalsze słowa naszego fragmentu pokazują nam, że i to jest Boża obietnica, że gdy będziemy mieli taką postawę, nasze działania zostaną nagrodzone. Tekst nam mówi, druga część 9 wersetu, że otrzymamy, odziedziczymy błogosławieństwo. Kiedy błogosławimy, otrzymamy błogosławieństwo. I co ciekawe, to błogosławieństwo czasami będzie pochodziło od Boga, czasami będzie pochodziło od innego człowieka. Ale kontekst tego fragmentu i tak nam mówi, czy właściwie przekaz jest taki, że tak czy owak, to i tak zawsze Bóg nam błogosławi. Także podsumowując pierwszy punkt, zauważmy, że bez błogosławienia innych nie ma gwarancji, że ktokolwiek z nas otrzyma aprobatę u Boga. Że, tak wznioślej, zobaczymy uśmiech u Boga, Jego zadowolenie. A w sumie ta Boża aprobata, to powiedzenie, dokładnie tak, mój synu, dokładnie tak, moja córko, powinieneś postępować, jestem zadowolony. Samo to jest właściwie wystarczającą zachętą i o wiele większą zachętą, żeby żyć z tym postawą błogosławienia innym ludziom, niż to, że robimy pewien deal. My błogosławimy innym, szukamy dobra innych, bo mamy nadzieję, że nas spotka również to samo. Niemniej jednak Piotr wiele razy wzywa nas do prowadzenia nienagannego życia, pełnego dobrych uczynków. Widzieliśmy to w drugim rozdziale, w 12 wersecie. Postępujcie wśród pogan nienagannie w 15 wersecie. Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc. Tutaj mówimy, czytamy o powołaniu. Jesteśmy powołani do błogosławienia innym. Bożą wolą jest, żebyśmy dobrze czynili. I tak jak zbawienie jest z łaski przez wiarę, tak tutaj wyraźnie czytamy, że Boże błogosławieństwo jest związane z naszą postawą. Jeśli my błogosławimy, Bóg nam błogosławi. Jeśli my nie błogosławimy innym, to błogosławieństwo może nas ominąć. Mamy być dla innych ludzi błogosławieństwem. Naszej pracy, gdzie mieszkamy, jako pracownicy, pracodawcy. Mamy wnosić dobro do życia ludzi wokół nas. I to jest super, prawda? Jesteśmy powołani, żeby być Bożym błogosławieństwem, przedłużeniem Jego ręki w tym popsutym świecie. Także to po pierwsze, naszym powołaniem jest błogosławić innych, słowem i czynem. Na tym Piotr nie kończy swojej zachęty i płynnie przechodzi do doskonałej biblijnej ilustracji. Popatrzmy na wersety 10 do 12. Piotr sięga po zachętę, po ilustrację z psalmu 34. I wydaje się, że właściwie nie wydaje się. Jest to idealny punkt odniesienia, żeby zachęcić chrześcijan do podjęcia tego trudnego zadania, jakim jest pobożne życie. W mowie, w czynie, pokój, dobre uczynki. Przeczytajmy. Ten bowiem, kto chce kochać życie i zobaczyć dobre dni, i to jest coś pozytywnego. My możemy kochać to życie. Bóg dał nam piękne, wspaniałe życie, które możemy kochać. Nie mamy się chłostać od rana do wieczora o my nędzni grzesznicy. Jesteśmy nędznymi grzesznikami, ale Bóg dał nam piękne życie. Dał nam oczy, które widzą, nie tylko widzą, ale widzą w kolorach. I za chwilę piękna zieleń będzie się przebarwiała na różne kolory. Dał nam kubki smakowe, żebyśmy nie tylko jedli, ale cieszyli się smakiem. I tak Bóg dał nam piękne życie. Możemy je kochać. Jak najbardziej mamy pragnąć dobrych dni. To wtedy Bóg mówi w psalmie 34, niech powstrzyma taka osoba język od zła i wargi, by nie wypowiadały słów podstępnych. Niech odwróci się od zła i czyni dobro. Niech zabiega o pokój, niech dąży do niego, bo oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich błaganiu. Oblicze Pana zaś przeciwko tym, którzy czynią zło. Wiecie, dlaczego ten psalm jest idealną ilustracją? Ponieważ jeśli sięgnęlibyśmy tego psalmu, to on rozpoczyna się takim wprowadzeniem. Psalm Dawida, gdy udawał szalonego wobec Abimeleka i wygnany przez niego oddalił się. Ten psalm był napisany, gdy Dawid był w wielkich tarapatach. Właściwie był w śmiertelnym zagrożeniu. Szukał schronienia, a jeszcze właściwie z deszczu pod rynnę się władował. Był to okres jego życia, w którym chociaż Samuel namaścił go już na króla, to musiał uciekać i ukrywać się przed Saulem. Saul stał się, jak wiemy, też z kazań Pawła, niesprawiedliwym władcą, który agresywnie prześladował poddanego mu, uległego mu, sprawiedliwego Dawida. Więc ten ukrywał się po jaskiniach, po różnych miasteczkach, z których jak tylko Saul się dowiedział, że tam jest, musiał uciekać. W różnych niedostępnych miejscach, nawet na wrogie tereny w którymś momencie musiał uciec. A jednak był wybrany przez Boga. To został zmuszony do cierpienia jako wygnaniec. A tak właśnie zaczyna się list Piotra. Do cierpiących wygnańców. Wybranych wygnańców. No ale to nie brzmi jakoś zachęcająco, prawda? Ale już kolejny werset tego psalmu jest zaskakujący. Chcę w każdym czasie błogosławić Pana. Śpiewać Mu zawsze pieśń pochwalną. Co za przedziwna wypowiedź. Dramat, zagrożenie życia, przeganiają go. Co się stanie z nim, z rodziną, z dziećmi? Chcę w każdym czasie, w każdym, czyli w jakim? No, w tym dobrobytu, który kiedyś był i spokoju, który może kiedyś będzie, ale teraz zagrożenia życia. Chcę śpiewać mu zawsze pieśń pochwalną. I to jest pieśń pokornego Dawida, naśladowcy Boga Najwyższego, który podporządkował się Bożemu prowadzeniu i nadal błogosławił i Boga, i Saula w najtrudniejszych czasach, w najbardziej niesprawiedliwych okolicznościach jego życia. Dlatego właśnie wydaje mi się, że Piotr wybrał ten psalm, żeby poprzeć swój wywód na temat uległości, cierpienia i błogosławieństwa takim życiowym przykładem. Człowieka, który miał przypuszczalnie jeszcze gorzej niż pierwotni adresaci, a jednak był w stanie powiedzieć, w każdym czasie będę błogosławić Pana. W czasie tej ucieczki przed Saulem Dawid dwukrotnie, jak wiemy, miał możliwość pozbawić życia Saula. Za pierwszym razem Saul odciął róg szaty Saula, gdy ten był w toalecie w jaskini, w której Dawid też się ukrywał ze swoimi ludźmi. I Saul musiał być na tyle zajęty tymi czynnościami, że nie usłyszał, jak Dawid podszedł i odciął mu kawałek tego ubrania. I potem, gdy Saul wstał i wyszedł z jaskini, Dawid zawołał do niego z wejścia do jaskini i Saul odpowiada mu tak: czy to jest twój głos, mój synu Dawidzie? Dawid mu odpowiada, że tak. Ty jesteś lepszy ode mnie, bo świadczyłeś mi dobro, gdy ja odpłaciłem ci złem. Niech Pan wynagrodzi cię dobrem za to, co dziś uczyniłeś dla mnie. I Saul na chwilę wrócił do domu, ale długo nie wytrzymał i stwierdził, że jednak trzeba tego Dawida zabić. Więc przy drugiej okazji, gdy Saul słodko spał, otoczony swoimi żołnierzami, żołnierze Dawida chcieli Saula zabić, ale ten odmówił bycia tym, który podniesie rękę na Bożego Pomazańca, i zamiast za to tam zabrali mu włócznie i hełm i znowu odeszli i z odpowiedniej odległości Dawid zawołał, Saul odpowiedział i najpierw woła Dawid: Pan odpłaci każdemu według jego sprawiedliwości i wierności, bo wydał cię dziś Pan w moje ręce, lecz ja nie podniosłem ręki na pomazańca Pana. Ponieważ cenne było dziś twoje życie w oczach moich, niech będzie również cenne moje w oczach Pana i niech mnie wybawi z wszelkiego ucisku. Na co Saul woła: bądź błogosławiony, synu mój Dawidzie, wiele jeszcze uczynisz i wiele dokonasz. No i znowu wrócił do siebie. To była prawdziwa sytuacja człowieka, który wdrożył w życie poddanie i uległość. I wcale mu nie było lekko. I wcale to, że on się starał, że był pobożny, że rzeczywiście uznawał zwierzchności i władcę i ciągle musiał uciekać. A jednak była to konkretna zachęta dla czytelników Piotra, którzy byli zaniepokojeni tym wezwaniem do podporządkowania się bezbożnym władzom i niesprawiedliwym zwierzchnikom. Przecież jeśli oni już są niesprawiedliwi, my próbujemy jakoś się buntować, jakoś opór stawiać, a będziemy poddani, to będzie jeszcze gorzej. Więc Piotr pokazuje nam, że w tym posłuszeństwie Dawida widzimy również zapowiedź Chrystusa w jego cierpieniach. Bo wybrany był przez Boga, wydany na cierpienie, poniósł krzywdę, choć gdybyśmy używali tutaj języka tego fragmentu, werset 13, gorliwie robił dobro, a języka wersetu 17, cierpiał czyniąc dobro. I Kościół ma wyraźny dowód, że Bóg nagradza sprawiedliwych. Chrystus poszedł na krzyż i wycierpiał, żebyśmy byli uratowani. Dawid był posłuszny, był poddany i nadszedł jego czas i jego dzień, kiedy został królem. Najwspanialszym królem. I wszystkie kolejne bitwy w swoim życiu wygrywał. I dostał obietnicę, że jego potomek na zawsze będzie siedział na tronie i tym potomkiem jest Jezus Chrystus, nasz Zbawca. Naszym powołaniem jest być błogosławieństwem dla innych. To po pierwsze. Po drugie, Piotr pokazał nam doskonały przykład z życia króla Dawida, który wdrożył w swoje życie to, czego Bóg od nas chce i rzeczywiście Bóg mu błogosławił. Uchronił jego życie i błogosławił. A do tego jeszcze Piotr celowo zostawia w naszym fragmencie dwa ważne słowa i te słowa to jest bojaźń, no i właśnie błogosławieństwo. Są to dwa szczególne słowa, które przeplatają się między psalmem 34 i naszym fragmentem w trzecim rozdziale listu Piotra. Bojaźń i błogosławieństwo. To językowe połączenie jest nie tylko zamierzone przez Piotra, ale ma ponownie zachęcić jego czytelników do dalszego spokojnego życia w poddaniu. Piotr już kilka razy mówi o bojaźni. Na przykład w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie, abyśmy mieli właściwą bojaźń Bożą. W drugim rozdziale, w 17 wersecie. W trzecim rozdziale, w 6 wersecie. W trzecim rozdziale, w 14 wersecie. I Piotr chce pokazać, że Boża bojaźń skutkuje we właściwym szacunku wobec ludzkiego autorytetu. I co ciekawe, ten sam wątek jest poruszony w 34. W psalmie 34, tam Dawid używa tego terminu co najmniej 5 razy. W 5 wersecie, w 8, 2 razy, w 10 i w 12, a nacisk kładziony jest na właściwą bojaźń. Bojaźń przed Bogiem, ten głęboki respekt, uwalnia nas od naszych własnych lęków i trwóg. Zaufanie Bogu i temu, jaki On jest, daje nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju. Wiele rzeczy nas lękać mogło, wiele rzeczy nas niepokoi, wiele rzeczy nas trwoży w życiu lub mogłoby trwożyć. I Piotr, i psalmista Dawid mówi, jeśli nasza bojaźń, ten szacunek i respekt będzie właściwie umiejscowiony w osobie Boga i w tym, jaki On jest, pomoże nam to zwalczyć inne lęki w naszym życiu. Problem jest taki, że my najczęściej stoimy w rozkroku i z jednej strony, owszem, mamy bojaźń przed Bogiem, szacunek, respekt, z drugiej strony poddajemy się wielu trwogom i lękom, które są całkowicie podległe Bogu. Boimy się o zdrowie, boimy się o finanse, boimy się o rodzinę, o pracę, o wiele różnych rzeczy się boimy. Są rzeczy, które potrafią ludzi doprowadzać do bezsenności, doprowadzać do depresji, to również wierzących ludzi. Piotr mówi, Dawid mówi, że ta właściwa bojaźń, bojaźń przed Bogiem, głęboki respekt i szacunek wobec osoby Boga i wobec tego, jaki On jest, to daje nam poczucie bezpieczeństwa i pokoju, że my możemy odetchnąć. Co więcej, to wszystko jeszcze jest doprawione Ewangelią łaski, że my nie musimy zapracowywać na Boże błogosławieństwo, to zbawienia, tego właśnie pokoju, że On nas nigdy nie porzuci, nie opuści, to Chrystus wywalczył na krzyżu. My możemy odpocząć i nie lękać się, nie trwożyć się. Bóg obiecuje chronić nas i zaspokajać nasze potrzeby. To bojaźń, a drugim słowem jest błogosławieństwo i o błogosławieństwie już sporo powiedzieliśmy. Właśnie to słowo wybrał Piotr na rozpoczęcie swojego listu, na otwarcie swojego listu, bo pierwsze dwa wersety to był wstęp i otwiera swój list w trzecim wersecie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu akurat to błogosławieństwo jest w stronę Boga. W naszym fragmencie jest w stronę innych ludzi. Czy to przypadek, czy zbieg okoliczności? Nie wydaje się, ponieważ błogosławieństwo jest szczególnie ważnym słowem dla Kościoła, który jest uciśniony. Dla Kościoła, któremu się źle wiedzie, który potrzebuje zachęty do wytrwania. Dlatego właśnie to słowo pojawia się kilka razy w naszym fragmencie. I to w bardzo praktycznym wymiarze. Błogosławmy Boga, błogosławmy innym. I na zakończenie mamy być błogosławieństwem dla ludzi. Przykład uległości takiego błogosławieństwa zobaczyliśmy u Dawida. Jeśli nasze serce, nasze myślenie wypełnia bojaźń wobec Boga, to nie musimy się bać niczego innego i spokojnie czekać na Boże prowadzenie, na Jego błogosławieństwo. I zanim Piotr dochodzi do wersetu 15, to zarówno adresaci listu, jak i my już powinniśmy być zachęceni i wzmocnieni. Mamy bezpieczeństwo, mamy powołanie, co mamy robić. Przykład widzieliśmy wyraźny. Bać to się mamy Boga, a nie ludzi. Podobać to się mamy Bogu, a nie ludziom. I gdy to wszystko jest ustawione, to Piotr jeszcze pokazuje nam dwa rezultaty, które wynikają z tego posłuszeństwa w wersecie 15 i 16. Po pierwsze, zdrowa uległość, mówi Piotr, da nam wiele okazji do ewangelizacji, do mówienia o Bogu. Popatrzmy na werset 15. Pana zaś, Chrystusa, uświęcajcie w waszych sercach, gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto od was żąda słowa o tej nadziei. To też jest temat przewodni listu Piotra, nadzieja, która jest w nas. I często ten werset jest wskazywany jako tekst dowodowy do apologetyki, do obrony wiary, bo zresztą tu jest użyte słowo apologia. Jednak biorąc pod uwagę kontekst, który badaliśmy, rozważaliśmy, mianowicie postawę uległości we wrogim świecie, bardziej prawdopodobne jest, że Piotr ma tutaj na myśli to, że będziemy mieli szansę wyjaśnić innym ludziom, dlaczego my się nie buntujemy. Dlaczego nie przyłączamy się do chóru przeklinających władzę i szefów w pracy? Dlaczego ty się nie buntujesz? Dlaczego ty nie jedziesz po nim, po niej z góry na dół, jak wszyscy inni wokół ciebie? O, on jest beznadziejny i wredny i w ogóle. Ludzie będą się zastanawiać, dlaczego cierpliwie znosimy te niesprawiedliwości, te niesprawiedliwe decyzje, niesprawiedliwe traktowanie przez osoby, które mają nad nami jakąś władzę, czy są naszymi zwierzchnikami. I kiedy będą pytać, będziemy mogli powiedzieć o nadziei, którą mamy. Z całą łagodnością i szacunkiem możemy powiedzieć innym, że czekamy, aż to Bóg zmieni naszą sytuację w Jego odpowiednim czasie. A sami w sumie nie oczekujemy i nie spodziewamy się, że w tym świecie spotka nas cokolwiek lepszego niż naszego Pana i Zbawiciela. Bo dlaczego miałoby? To jest jedynie Boża łaska. Po drugie, wynik naszego posłuszeństwa ma swoją kulminację w tym, co nastąpi w dniu ostatecznym. 16 werset. Czyńcie to jednak łagodnie i z bojaźnią, mając czyste sumienie, aby przez to, czym jesteście szkalowani, żeby zostali zawstydzeni ci, którzy znieważają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Tego dnia dokona się Boża sprawiedliwość. Zostawmy więc sąd w rękach sprawiedliwego sędziego i wytrzymajmy i bądźmy zachęceni. I mówię to też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy podczas tego tryptyku. Jeśli ktoś nie słuchał, to zachęcam, żeby wysłuchać, ponieważ tam mówiliśmy też o różnych sytuacjach życiowych, ale generalnie mamy wytrzymać. Nie mamy wpisywać się w pieśń tego świata, który mówi, ja mam prawo, ja mogę wymagać, mi się należy. Co nam się należy? Nam się piekło należy, ale Chrystus za nas je wziął na siebie. Jego miłość mamy, Jego przebaczenie mamy, pokój i pojednanie, nadzieję mamy. I to nie nadzieję matkę głupich, tylko nadzieję, która jest pewnością, że to, co Bóg obiecał, na pewno spełni, że to jest zagwarantowane. Dlatego możemy mieć dystans, dlatego możemy mieć pokój, dlatego możemy patrzeć na krzywdy i niesprawiedliwość i powiedzieć, w sumie mnie to nie dziwi. Zdziwiłoby mnie, gdyby na tym świecie była sprawiedliwość. Zdziwiłoby mnie, gdyby ludzie się kochali. Zdziwiłoby mnie, gdyby ludzie się poświęcali altruistycznie dla innych i nie mieli w tym swojej agendy. Ale my mamy być błogosławieństwem dla innych. Każdy z nas jest powołany, by być błogosławieństwem. Psalmista Dawid potwierdził, że to ma sens, że to działa, że to się da zrobić. Bądźmy wytrwali. A bojaźń wobec Boga i Jego błogosławieństwo na co dzień, a musielibyśmy być ślepi i niewdzięczni, żeby Jego błogosławieństwa na co dzień nie widzieć. Jesteśmy bombardowani każdego dnia Jego błogosławieństwem. Tyle, że z natury jesteśmy ludźmi niewdzięcznymi i chcemy więcej i więcej. Więc bojaźń, szacunek, respekt wobec tego, kim jest Bóg i jaki On jest. I docenianie tego błogosławieństwa, które od Niego otrzymujemy. Bo Kościół to społeczność, która błogosławi. Amen. Powstańmy, proszę.